Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w 7 odcinku podcastu Swoją Drogą, a w trzeciej części, trzyczęściowej serii 15 dni w Tybecie, w której opowiadam Wam o swojej podróży po tym niezwykłym kraju buddystów, dalajlamów, świątyń, zapachu masła, mułów, Himalajów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi z tym zapachem masła, to zapraszam serdecznie do wysłuchania poprzednich odcinków. Natomiast jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi z mułami, to nie martwcie się, dzisiaj wszystko Wam opowiem. Ostatnim razem zatrzymaliśmy się w Darczyn, czyli w takim miasteczku, w którym ludzie, którzy chcą rozpocząć swoją korę, czyli pielgrzymkę dookoła świętej góry Kailasz, no, zatrzymują się na noc po to, żeby naładować akumulatory, uzupełnić zapasy, dokupić ubrania bądź jakiś sprzęt, zjeść coś w restauracji itd., itd. Co ciekawe, w Darczyn było bardzo dużo restauracji, które były podpisane restoran po rosyjsku, cyrylicą, czyli zgaduję, że dosyć dużo Rosjan ląduje w tym miasteczku i odbywa tą korę. Myśmy akurat żadnego Rosjanina nie spotkali, za to spotkaliśmy bardzo dużo Hindusów, do których jeszcze wrócę. Kiedy jechaliśmy do Darczyn, to spodziewaliśmy się tego, że w samym miasteczku spotkamy bardzo dużo pielgrzymów, że będzie tam tłok. Natomiast przyznam szczerze, że wydawało się na pierwszy rzut oka, że miasteczko jest wymarłe. To znaczy było dużo ludzi, ale ci ludzie byli pochowani w guesthouse'ach, w hotelach. Nie było ich widać na ulicach. Za to, co przede wszystkim rzucało się w oczy na ulicach, to megafony i chińskie flagi. Chińskich flag w ogóle w samym Tybecie jest chyba więcej niż w Chinach. Można je zobaczyć wzdłuż autostrady tybetańskiej. Notabene to jest jedna z najwyżej położonych autostrad na świecie. Średnio ciągnie się na średniej wysokości 4,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Jest długa na 2340 kilometrów. Dla porównania nasza najdłuższa polska autostrada, czyli A4, ma 674 km. Tak, to była taka wymowna chwila ciszy. Oczywiście to nie jest tak, że te chińskie flagi ciągną się wzdłuż tej autostrady, natomiast zaczynają się one pojawiać już na kilkadziesiąt kilometrów przed wjazdem do każdego mniejszego miasteczka czy zwykłego dużego miasta, tak 20-30 kilometrów wcześniej. Do tego znajdują się one oczywiście przy każdej jednej ulicy w tych miastach i miasteczkach, więc jak możecie sobie wyobrazić, jest tych flag naprawdę, naprawdę dużo. Tak więc to właśnie te flagi rzuciły nam się w oczy, bo te flagi były przyczepione do słupów, na których były megafony. A kiedy wjechaliśmy do miasteczka, to te megafony nadawały komunikat. Komunikat był w języku chińskim. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście przez dłuższy czas styczność z językiem chińskim, natomiast jest to dosyć ostry język. Ja nazwałabym go, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale takim niemieckim Azji. A do tego ten komunikat był czytany przez kobietę, która w zasadzie nie tyle go podawała, co wykrzykiwała go przez ten mikrofon. No prawdopodobnie to było nagranie. Więc kiedy wysiedliśmy z busika, chcieliśmy jak najprędzej schować się w hotelu. Ja poszłam do Topsanga, czyli do naszego przewodnika, i zapytałam go: Topsang, co ta kobieta mówi, co to za komunikat, o co chodzi w ogóle i o co chodzi? A Topsang uśmiechnął się do mnie tym swoim tybetańskim uśmiechem i powiedział: jaki komunikat? Ja nic nie słyszę. Ty coś słyszysz? I ta odpowiedź dała mi dość mocno do zrozumienia, że po pierwsze, no, on nie może o tym mówić, a po drugie, zdałam sobie sprawę, czego taki dokument, może nawet nie czego mógłby dotyczyć, ale po co był on przez te megafony wygłaszany. To sprawiło, że w ogóle poczuliśmy się przez moment w jakimś takim surrealistycznym, dosyć surrealistycznym miejscu. No wiecie, pośrodku niczego, dwuuliczkowe miasteczko i ten komunikat. No myślę, że jesteście w stanie to sobie wyobrazić. Tak więc zalogowaliśmy się w hotelu i przyznam szczerze, że to, o czym ja marzyłam przede wszystkim i wiem, że marzyli też moi współpodróżnicy, to był prysznic. Od kilku dni byliśmy w podróży i no, jakiś czas już się nie kąpaliśmy. Na przykład jednym z powodów było to, że albo nie było dostępu do prysznica w ogóle, albo jeżeli był, to na przykład znajdował się on w osobnej budce na zewnątrz, tak jak te nasze stare polskie tojtoje. I był tak naprawdę taką wódką zbitą z blach, gdzie były szpary, więc wiatr dął cały czas, było głośno, zimno, woda była brudna, no i oczywiście była zimna, więc każdy z nas myślał sobie, a zalogujemy się w hotelu, będzie prysznic, będzie można zrobić pranie, będzie wspaniale i do tego będzie cieplutko. Nie. Po pierwsze, w hotelu prąd był dostępny 4 godziny w ciągu doby. My nie trafiliśmy, bo te 4 godziny w ciągu doby to było akurat wtedy, kiedy wszyscy już wyruszali w podróż. Ciepła woda była, ale ciepła woda była w termosie i była przygotowana do tego, żeby jej się napić. Pod prysznicem tej ciepłej wody nie było. Oczywiście standard higieniczny. Standard to jest... złe słowo, no nie użyję go teraz jednak tutaj przy tym. No domyślacie się, o co chodzi generalnie. Więc czekało nas kolejne 3 dni bez prysznica, bo przypominam, wybieraliśmy się na Korę, czyli na pielgrzymkę i naprawdę żadne z nas nie wierzyło w to, że tam będzie się gdzie umyć. A nawet jeśli będzie, to że to będzie miejsce, które będzie na to tak naprawdę pozwalać. Tak więc zalogowaliśmy się w hotelu, wieczorem poszliśmy coś zjeść, co było bardzo przyjemne, bo akurat trafiliśmy do takiej restauracji, gdzie żywili się również przewodnicy, którzy oprowadzali obcokrajowców po tej drodze, którzy no, przeprowadzali ludzi po prostu przez tą pielgrzymkę. A oni mówili po angielsku, a to się rzadko zdarza wśród Tybetańczyków. A że troszeczkę popili, to byli skłonni do rozmów z nami i spędziliśmy przeuroczy wieczór grając w karty z tybetańskimi przewodnikami, śpiewając z nimi piosenki i po prostu miło spędzając czas. Z nimi jako z ludźmi, a nie z nimi jako z przewodnikami. I oni się też z tego powodu cieszyli. Następnego dnia pierwsze, co zrobiliśmy, to postanowiliśmy pójść napić się kawy, a potem wyruszyć na pielgrzymkę. Oczywiście kawa to jest pobożne życzenie, więc napiliśmy się herbatki i rozstąpiły się chmury. I na horyzoncie, gdzieś tam daleko, bo mieszkaliśmy przy samym wjeździe do Darchen, pojawiły się zarysy 8000ników w Himalajach. To był przepiękny widok, a jeszcze piękniejszy widok to Tine i Luki, czyli ci niemieccy moi współtowarzysze podróży, którym tak bardzo zależało na tym, żeby zobaczyć te najwyższe szczyty. I kiedy chmury pozwoliły im w końcu je zobaczyć, szczerze, ja patrzyłam bardziej na nich niż na góry. Góry widziałam i są wspaniałe, naprawdę. Tego widoku nie da się z niczym porównać. Natomiast ja już je widziałam w Nepalu, a oni byli ludźmi, którzy zobaczyli je po raz pierwszy. No mnie takie rzeczy wzruszają. Inaczej tego nie umiem nazwać. To sprawiło oczywiście, że wyruszyliśmy trochę później niż mieliśmy to w planach, ale okazało się, że to nic nie szkodzi. Wszyscy byliśmy w świetnych nastrojach, w dosyć dobrej formie kondycji fizycznej, więc nie spóźniliśmy się za bardzo do naszego pierwszego obozowiska. W ogóle ten dzień, ten pierwszy dzień pielgrzymki był cudowny. Mieliśmy wspaniałą pogodę, słońce świeciło, Co jakiś czas mijaliśmy miejsca, gdzie ludzie rozwieszali flagi modlitewne, te buddyjskie flagi modlitewne, na pewno je kojarzycie. Takie kolorowe, dosyć często pojawiają się na zdjęciach właśnie z Himalajów, z Tybetu, z Nepalu, z buddyjskich świątyń. Chodzi o to, że buddyści wierzą, że kiedy te flagi łopoczą na wietrze, to wiatr unosi ich modlitwy do bogów. I to jest bardzo ładne. Tak więc mijaliśmy sobie pomalutku te stópki i stupy, czyli te miejsca, te takie buddyjskie kapliczki. I raz na jakiś czas zatrzymywaliśmy się w namiotach, które stały po drodze. Te namioty to były miejsca, gdzie można się było napić herbaty, coś przekąsić oraz gdzie mogą przespać się wieczorem pielgrzymi. To są dosyć duże namioty, one wielkością mogą przypominać trochę takie wojskowe wersje. Często są pokryte również kawałkami skóry jaków, co sprawia, że one są ogrzewane. W środku dodatkowo zawsze pali się piec lub dwa lub trzy, na których przy okazji się cały czas coś gotuje. No, jest w nich po prostu bardzo cieplutko. I oprócz tego, że można zamówić w nich coś do jedzenia, co teraz to jedzenie nie ma zbyt wiele wspólnego z tradycyjnym tybetańskim jedzeniem, ponieważ głównie są to zupki instant i tak dalej, i tak dalej. Ale można zamówić herbaty. I herbata to w Tybecie w ogóle jest podstawowy napój. Istnieją trzy rodzaje herbat. Pierwsza z nich to tak zwana Tibetan Black Tea, która wcale nie jest czarną herbatą. Są to po prostu tybetańskie ziółka, które są, uwaga, posolone. Pewnie się domyślacie, a jeżeli się nie domyślacie, to wam powiem, to jest bardzo dobry pomysł na tej wysokości, ponieważ człowiek na takiej wysokości musi pić o wiele więcej wody, w związku z czym może wytracać elektrolity, stąd się bierze właśnie solenie herbaty. Druga opcja herbaciana, którą można sobie zamówić, to jest Tibetan Butter Tea, czyli maślana herbata. I jest to herbata z dodatkiem jaczego masła i oczywiście soli. Z powodów, jakie podałam wam przed chwilą. Tłuszcz również jest przydatny, ponieważ na tej wysokości spala się o wiele więcej kalorii niż na zerze metrów nad poziomem morza. Dlatego ten tłuszcz jest bardzo dobrym źródłem tych kalorii. No i wiecie, kojarzycie ten moment. Jest zimno, jest mokro, jest nieprzyjemnie. Co wam się wtedy, na co macie największe zachcianki? Na coś tłustego, na coś ciepłego. I to jest właśnie ta Tibetan Butter Tea. A trzecia opcja herbaciana, która była naszą ulubioną, to tak zwana Cha Ngarmo, czyli sweet tea, czyli słodka herbata. I była to herbata, czyli te ziółka tybetańskie, z dodatkiem jaczego mleka oraz cukru oraz czasem tak, czasem nie, różnego rodzaju przypraw. Ona była bliska w smaku bawarce albo bliska w smaku masala tea. Jeżeli mieliście okazję kiedyś pić masalę, to wiecie, o co chodzi. No, my piliśmy ją namiętnie i potrafiliśmy przy jednym posiedzeniu w cztery osoby wypić dwa duże termosy. A zaznaczam, że duży termos w Tybecie oznacza 5 litrów herbaty. To są takie naprawdę duże termosy. I które mi się zawsze już chyba do końca życia będą w ogóle kojarzyć z tym miejscem na świecie, z Himalajami, z Nepalem, z Tybetem i tak dalej. Tak więc zatrzymywaliśmy się co jakiś czas w tych namiotach. Pomiędzy tymi namiotami odbywaliśmy w zasadzie przyjemny spacer. Podejścia nie były jakieś wyjątkowo strome. Nie odczuwaliśmy tak bardzo tej wysokości. Chociaż od razu mówię, że w ogóle przejście kory jest dosyć trudne, bo opcje są takie, żeby zrobić to z przewodnikiem, a te wycieczki, które są najczęściej proponowane, no cóż, w ich programie jest to, że się przede wszystkim jeździ takim małym busikiem z miejsca A do miejsca B. w związku z czym nie ma czasu tak naprawdę na aklimatyzację, na porządną aklimatyzację, bo porządna aklimatyzacja jest wtedy, kiedy na jakiejś tam wysokiej, dużej wysokości wykonuje się pewne ćwiczenia fizyczne, a potem się troszeczkę schodzi. Natomiast w busiku przede wszystkim się siedzi i czasem przemierza się duże odległości i te zasady dobrej aklimatyzacji nie są zachowywane. Natomiast my, tak jak mówię, czuliśmy się wyjątkowo dobrze. Po drodze towarzyszyły nam świstaki, które w ogóle pojawiały się na polanach i ja spędziłam chyba 3 godziny schodzeniu ze ścieżki, wchodzeniu na polanę i oglądaniu świstaków, bo nigdy ich wcześniej nie widziałam, a są wyjątkowo urocze. To, co nam jeszcze towarzyszyło, to Tybetańczycy, którzy pędzili swoje konie z przystanku, do którego my dążyliśmy. A konie w Tybecie to jest przepiękny widok, ponieważ Tybetańczycy ubierają je w specjalny sposób. Zakładają im przepięknie zdobione siodła, te klapy, kocyki. Ja nie wiem, jak się nazywają te rzeczy. Ja nigdy konno nie jeździłam, ponieważ jestem niestety okropnie uczulona na konie, ale tak makabrycznie, makabrycznie, że od razu puchnę i wyglądam jak wielki czerwony balon. Zawsze żałowałam. Natomiast te konie, które się tam mija po drodze, to jest po prostu cudowny widok. Nie wiedzieliśmy natomiast jeszcze, że te konie wróżą coś, co wcale nam się nie będzie podobać. Dowiedzieliśmy się, co to jest, kiedy wylądowaliśmy w pierwszym obozowisku, w pierwszym schronisku, gdzie spaliśmy w maleńkim pokoiku. Mieliśmy troszeczkę powtórkę z tego, co mieliśmy pod Mount Everestem. Miejsce w ogóle było przepiękne, widać z niego było doskonale szczyt góry Kailash, która naprawdę robi wrażenie. Zapraszam na Instagrama, tam na pewno wrzucę zdjęcia. I kiedy tak siedzieliśmy sobie w tym obozowisku, jedliśmy sobie zupkę, piliśmy sobie herbatkę, czytaliśmy książki i robiliśmy wszystko to, co robią ludzie, którzy nie mają w zasadzie nic do roboty, nagle w pewnym momencie z góry zjechało, i nie przesadzam, chyba z 300 koni. Natomiast do obozu dość późnym wieczorem, kiedy zaczynało się już robić ciemno, weszło około 150 Hindusów. Pojawili się nagle znikąd. Okazało się, że kora jest bardzo popularna wśród Hindusów i ci oczywiście najbogatsi, którzy mogą sobie na to pozwolić, odbywają ją dosyć często. Zapytacie, a co ci Hindusi przeszkadzają? Mi Hindusi za bardzo nie przeszkadzają, bo dlaczego mieliby? Natomiast taka ilość osób na szlaku, zwłaszcza w momencie, kiedy następnego dnia masz wejść na najwyższy punkt, ten punkt nazywa się Domala Pass i jest na wysokości 5630 metrów nad poziomem morza, czyli to nie jest łatwe podejście i wokół ciebie jest dużo ludzi i to jeszcze na koniach, to nie wróży nic dobrego. I niestety, ale moje przypuszczenia się sprawdziły. Następnego dnia pogoda niestety już nie była taka piękna. Była mgła, padał śnieg, było do tego wilgotno, bo było dosyć ciepło i ten śnieg się cały czas roztapiał, zamarzał, było też ślisko. I mieliśmy przed sobą to podejście. Ja akurat, jak się okazało, bardzo źle zniosłam wysokość. Założyłam bardzo błędnie, że jeżeli kiedyś już znalazłam się na podobnej wysokości i czułam się wspaniale, to teraz też tak będzie. Nie. Okazuje się, że nigdy nie wiesz, co cię spotka. Ja czułam się paskudnie. Wąska ścieżka na tę przełącz Domala Pass była naprawdę wąska, a Hindusi jechali na koniach i w związku z czym mieli jakby większe tempo niż człowiek, który z plecakiem pomału się posuwał do góry. Wymijali cię, ale jak cię może koń wyminąć? Przecież koń nie patrzy i nie mówi: o człowieku, przepraszam cię, zrobię sobie tylko tup, tup, tup szybciutko i już mnie nie ma. Koń idzie jak koń, jak taran. W związku z czym co jakiś czas byłam popychana i nie powiem, przewróciłam się parę razy. Było to dosyć stresujące, zwłaszcza już przy samym Doma La Paz, ponieważ tam droga była wyjątkowo wąska. Była cała opleciona flagami modlitewnymi, które normalnie pewnie bym podziwiała i wyglądały pięknie. Stwierdziła, że wyglądają pięknie, ale dosyć często właśnie o nie się potykałam. I no cóż, ja się po prostu bałam, że spadnę z tej ścieżki, najzwyczajniej w świecie. Byłam wściekła do tego. Wiecie, jeszcze macie taką myśl w głowie, że idziesz sam, o własnych nogach, z plecakiem na plecach. I no, starasz się zrobić coś trudnego i w tym samym momencie mija cię Hindus na koniu, który waży ze 130 kilo i który ma taki wyraz twarzy, jakby po pierwsze zobaczył kota srającego na pustyni, a zobaczył? Nie, to się nie tak mówi. No ale wiecie, o co mi chodzi. A po drugie, jakby co najmniej sam w ogóle zdobył Mount Everest poprzez swoją wspinaczkę. Wiecie, tak się dumnie puszy. No i kiedy człowiek jest zły, zmęczony, przerażony, no to jak normalnie miałabym to w dupie po prostu, tak wtedy no, byłam wściekła. I mam takie zdjęcie, które zrobił mi Topsang, który cofnął się, bo w ogóle ja byłam dosyć daleko, na samym końcu tej naszej pielgrzymkowej linii, pielgrzymkowego wężyka. Cofnął się, żeby zobaczyć, co się dzieje, no i jakby spotkał mnie w ogóle wściekłą, zapłakaną i czerwoną. I on mówi, ale Olga, nie martw się, przecież już weszłaś na Doma La Paz. A ja tak na niego popatrzyłam i jak to już weszłam? On mówi, no tak, to było jakieś 500 metrów stąd. Okazało się, że dotarłam do tego najwyższego punktu i nawet o tym nie wiedziałam. I jest mi nawet trochę przykro i jestem trochę zła na siebie. Ale tak to już jest, jak się jest kobietą w podróży. Każda musi sobie od czasu do czasu pohisteryzować. No ja akurat wtedy miałam taki dzień. Cóż, mówi się życie. Ale weszłam i jestem z siebie dumna i 5630 metrów nad poziomem morza to jest taka wysokość, na której nie każdy był i w ogóle będę o tym mówić i mówię to w sumie teraz w podcaście. Dobra, wróćmy do meritum. I potem, kiedy już jakby osiągnęliśmy ten najwyższy punkt, oczywiście zatrzymaliśmy się znowu na herbatkę. I nagle znienacka z pomiędzy chmur wyszło słońce. Okazało się, że trafiliśmy po prostu na ten najgorszy moment danego dnia. Ja, wiedząc, że najgorsze mam już za sobą, kolejną część naszej wycieczki jakby spędziłam z uśmiechem na ustach. Zeszliśmy już w trochę niższe rejony, na przełęczach pasły się jaki. To był w ogóle niesamowity widok. No i byłam już w na tyle dobrym nastroju, że zaczęłam sobie gadać z ludźmi, których po drodze spotykałam. Hindusi już zeszli ze swoich koni, ponieważ tam w trakcie tej drogi był taki moment, kiedy przejazd na koniach był po prostu niemożliwy, bo było za stromo, za ślisko. No, groziło to śmiercią. No, co tu dużo mówić. I w pewnym momencie przyłączył się do mnie niejaki Mani. Zapamiętałam jego imię, a zdarza mi się to dosyć rzadko, zwłaszcza w przypadku jednodniowych znajomości, ponieważ jego imię Mani bardzo blisko znajduje się słowa money, czyli pieniądze po angielsku, a wydaje mi się, że dla Maniego właśnie to było najważniejsze. Oczywiście na początku pochwalił mi się, że w ogóle przylecieli tam do Tybetu z Indii helikopterem, i opowiadał, w jakich to oni luksusach nie żyją, razem ze swoją wycieczką i tak dalej, i tak dalej. No i ja jakby mam dosyć takie podejście, no gówno mnie obchodzi, kto ile ma kasy. Więc postanowiłam trochę zmienić temat i zaczęłam go pytać, co dla niego oznacza ta pielgrzymka. No bo ta góra jest również święta dla Hindusów. I on powiedział, że bardzo dużo i że on w trakcie tej pielgrzymki w ogóle nie pali, nie pije, nie uprawia seksu, nie przeklina. I dzięki temu wszystkie jego grzechy zostaną anulowane, kiedy on już skończy tę pielgrzymkę, tę korę. Zadałam mu więc pytanie, a czy kiedy nie jesteś na pielgrzymce, to jakby robisz te wszystkie rzeczy? On mówi, no tak, no wtedy normalnie piję, palę, uprawiam seks, przeklinam. Więc zadałam mu pytanie, ale to co, to w takim razie załóżmy hipotetycznie, że ktoś kogoś zabija, idzie na korę i ten grzech jest anulowany, on mówi tak. I on ma taki system, że on raz na 2-3 lata właśnie odbywa taką świętą pielgrzymkę, w tym roku to jest właśnie kora, wokół góry Kailash, i on sobie wszystkie swoje poprzednie grzechy anuluje. Nieurocze? Popatrzcie, jak łatwo w ogóle wymazać wszystko, co złe, co się zrobiło w życiu. Ja z Manim, no cóż, dosyć szybko się zorientowałam, że raczej nie zostaniemy przyjaciółmi, a upewniłam się w momencie, kiedy zobaczyłam, jak traktuje swojego tragarza, bo Hindusi bardzo często mieli tam tragarzy, którzy nieśli ich bagaż. A w zasadzie tragarkę, ponieważ była to młoda Tybetanka. I kiedy się zatrzymaliśmy, ja wyciągnęłam jakąś tam czekoladę i poczęstowałam jego i poczęstowałam też tę dziewczynę. I on się pyta, ale dlaczego dajesz jej czekoladę? Ja mówię, no bo jest ciężka droga. Nie dodałam, że bo niesie 15 kilo twojego bagażu, dziadzie. I że czekolada to zawsze coś miłego. On mówi, nie musisz jej dawać, ja już jej płacę. No, to dosyć mocno świadczy o człowieku. Ale takie spotkania, wydaje mi się, też są ważne na trasie. Następnego dotarliśmy tego samego dnia do naszego już ostatniego obozowiska. Kolejnego dnia mieliśmy już wracać do Darchen. I to było piękne miejsce. Oczywiście nie było prysznica. Ale schronisko, w zasadzie to taki mały hotelik, znajdował się na zboczu góry. Mieliśmy przepiękny widok na Himalaje, na pasące się w oddali jaki, na stada dzikich psów, które mieszkały dosyć niedaleko. I niedaleko znajdowała się również mała kapliczka, w zasadzie mała świątynka postawiona tam na pamiątkę pustelnika, który tam żył, buddyjskiego pustelnika. I no to było niezwykłe miejsce, bo było tak wsadzone pomiędzy skały i można sobie było naprawdę wyobrazić, a w zasadzie naprawdę nie można sobie było wyobrazić, jak wyglądało życie człowieka, który mieszkał tam zupełnie sam. No ale Tybet jest pełen takich niezwykłych miejsc. I kolejnym takim niezwykłym miejscem i chyba w ogóle moim ulubionym jest Sakya. Sakya to było miasteczko, do którego pojechaliśmy już w drodze powrotnej z Darchen, czyli już po obejściu, zrobieniu kory. I mieliśmy tam pojechać jeszcze przed wylądowaniem tam, wiecie, żeby zobaczyć bazę pod Everestem. Natomiast gdzieś obsunęła się droga, coś, jakaś nawałnica, dokładnie nie pamiętam już, o co chodziło, ale musieliśmy zboczyć z drogi i przez to, że wydarzyło się tak, a nie inaczej, to spędziliśmy w Saki noc, której nie mieliśmy w planach spędzić. I powiem wam szczerze, że gdybym nie była na zorganizowanej wycieczce w Tybecie, to ja w tej Saki zatrzymałabym się na co najmniej 3 dni, bo miasteczko jest po prostu niesamowite. Kiedy się tam przyjeżdża, to człowiek czuje się, jakby trafił z powrotem do średniowiecza. W Saki znajduje się bardzo, bardzo duża świątynia, bardzo duży klasztor. Jest to miasteczko, w którym mieszkają głównie mnisi. Ludzie świeccy mieszkają w domach, które są zbudowane dookoła tego gigantycznego klasztoru. Dookoła tego są budynki, które reprezentują chińską myśl architektoniczną, no ale każde miasteczko w Tybecie niestety ma ten element w krajobrazie. A dookoła samej Saki znajduje się taka dróżka, ścieżka, po bokach której znajdują się stupy i małe świątynki i kapliczki. I mieszkańcy Saki codziennie obchodzą całe miasteczko dookoła, to jest malutkie miasteczko, w ramach pielgrzymki, w ramach codziennej modlitwy. Miasto jest naprawdę niezwykłe też z powodu dźwięków, jakie tam można usłyszeć, ponieważ na rogach klasztoru są takie wieżyczki, na których mnisi tybetańscy grają na trąbach. I to brzmi trochę tak, jakby nagle otworzyło się niebo, jakby po prostu miała zaraz nadejść apokalipsa. No, dźwięk jest po prostu niesamowity. To coś, jakby taki dźwięk, który normalnie kojarzy się z tym, żeby zagrzewać do walki z jakimiś wikingami, a właśnie ten dźwięk trąb unoszący się tam pośrodku miasteczka, które leży w tak wysokich górach, no to jest coś niesamowitego. My wylądowaliśmy w tym miasteczku w dniu, w którym odbywało się święto. Niestety Topsang nie potrafił nam dokładnie wyjaśnić, o jakie święto chodzi. I w samym klasztorze właśnie zebrali się prawie wszyscy mieszkańcy miasteczka, którzy byli ubrani w swoje odświętne stroje i założyli na siebie chyba całą biżuterię, jaką mieli w domu, więc wyglądali naprawdę pięknie. Mnisi tego dnia grali na tradycyjnych instrumentach, na bębnach, mieli założone maski. Ten festiwal miał trwać parę dni i było mi naprawdę bardzo, bardzo szkoda, że nie możemy zostać dłużej. Wdaliśmy się w ogóle w rozmowę z jednym z mieszkańców miasteczka, ponieważ był zaciekawiony tym, jak wyglądamy. Podszedł do nas, w ogóle złapał Lukiego, który jest takim, no wiecie, niemieckim blondynem. Złapał go za włosy, które wydały mu się bardzo interesujące. I zapytał nas, skąd jesteśmy. No i Topsang był naszym tłumaczem i powiedział, że akurat Luki jest z Niemiec. Tybetańczyk zapytał, a Niemcy, a gdzie to jest? No i Topsang powiedział, że w Europie. Na co ten pan popatrzył na nas taki zdziwiony i mówi, Europa? Nie słyszałem. Niesamowite, prawda? Że są jeszcze gdzieś miejsca na ziemi. Z jednej strony trochę przerażające, że są aż tak bardzo odcięte od świata, a z drugiej strony, jeżeli oni są odcięci od świata akurat tam, w tym miasteczku, bo ono jest naprawdę wyjątkowe, z własnej woli, to jest super, że w ogóle mogą i chcą i że ciągle żyją w tej tradycji i w tej religii. Choć rozmawialiśmy też tam z mnichami, którzy mówili o tym, że nigdy nie widzieli nawet, jak Dalai Lama wygląda, bo tak jak wam już wcześniej mówiłam w poprzednich odcinkach, posiadanie jego wizerunku jest w Tybecie niestety nielegalne. No dobrze, ale wróćmy do Saki. W Saki udało mi się nareszcie zjeść tradycyjny tybetański posiłek i to danie nazywa się tsampa. Tsampa jest to mąka gruboziarnista z prażonego jęczmienia wymieszana z czymś. A to z zupą na mięsie jaka, a to z jakimś gulaszem warzywnym. I wiem, jak to brzmi. Nie brzmi zbyt smacznie, ale szczerze, to było przepyszne. I to było kolejne danie, które potwierdza to, że najlepsze jedzenie to najbardziej podstawowe. To jedzenie biednych ludzi. No bo to trochę tak jak z tym makaronem we Włoszech, prawda? No przecież to też jest tak naprawdę woda z mąką. A ile ludzi go kocha. I tsampa była również bardzo, bardzo pyszna. Później próbowałam ją jeszcze zamówić, ale wszyscy się ze mnie śmiali w tych restauracjach, ponieważ mówili, ale jak to tsampa? Przecież to jedzenie dla biedoty. Damy ci coś innego, damy ci coś pysznego. I te pyszne rzeczy wcale nie były dobre, bo w ogóle w Tybecie mieliśmy ogromny problem z tym, że tam bardzo mocno weszła już kuchnia chińska, która jest strasznie tłusta. Ja mam bardzo duży problem z jedzeniem tłustych potraw. O Boże, teraz brzmi jak jakaś po prostu modelka. Tłuszcz, fuj, nigdy więcej. No nie, no jakby rzeczy smażone po prostu robią mi bardzo źle na żołądek. I każde z nas struło się po kilka razy, czyli to nie tylko ja, właśnie z powodu tej ilości tłuszczu. I marzyliśmy o sampie, a nie było łatwo ją dostać. Naprawdę nie było łatwo. Spędziliśmy w tej saki 2 dni, tak jak już mówiłam. Natomiast jeżeli zdarzy się tak, że granice Tybetu zostaną otwarte, a ja jakimś cudem wrócę w rejony chińskie, albo może jeżeli wrócę do Nepalu i będę mogła tam podjechać, to na pewno do Saki wrócę. I wszystkim wam bardzo, bardzo gorąco polecam to miejsce, bo to jedno z bardzo niewielu autentycznych miejsc, w jakich byłam. Bo to częsty problem w podróżowaniu polega na tym właśnie, że człowiek podróżuje, a trudno mu trafić na taką autentyczność, a nie na kolejne plastikowe muzeum, w którym pokazuje się, jak kiedyś ludzie żyli, ale w zasadzie to było nudne według tych, co je założyli, w związku z czym podrasowali to trochę na zachodnią modłę. No niestety, no tak to bardzo często wygląda. Saki, tak jak mówiłam, chyba już za 3 razy, przepraszam was, wyjechaliśmy po 2 dniach i wracaliśmy tą autostradą tybetańską. Piękne widoki po drodze. Wyżyna tybetańska jest niezwykła i po drodze widzieliśmy stada dzikich koni i stada mułów. I co to jest muł? Muł to jest bardzo smutne, małe zwierzątko. Jest to krzyżówka, no nie takie małe, jest to krzyżówka osła z koniem, czyli oślego ogiera z końską klaczą. I te zwierzątka nie mogą się rozmnażać. Natomiast tam na tej wyżynie tybetańskiej jest ich bardzo dużo. Po drodze widać również stare, były osady ludów koczowniczych, które tam mieszkały. Po drodze mijaliśmy lodowce, które po prostu onieśmielają swoją wielkością i jakąś taką mocą, która z nich bije. Co jakiś czas zatrzymywaliśmy się też w takich typowych turystycznych miejscach pod tytułem Ładny widoczek i ludzie, którzy mają obok siebie jaka, który jest przyozdobiony, obok siebie mają tybetańskiego mastifa, który jeszcze do tego ma założoną grzywę i jakąś biżuterię i małe koziołki, że można sobie z nimi zrobić zdjęcie. I ja osobiście tych miejsc akurat bardzo nie lubiłam, no bo to taki element właśnie tego plastikowego muzeum, które często się zdarza. Po drodze też często widzieliśmy bardzo dużo chińskich par, które robiły sobie ślubną sesję zdjęciową. I to w ogóle był często taki dziwny widok, że się jechało, 100 kilometrów przed nami nic, 100 kilometrów za nami nic i pośrodku tego nic, nagle para, samochód i fotograf i robią sobie zdjęcia. No cóż, ładne zdjęcia musiały wyjść. Oczywiście na sam koniec wróciliśmy do lasy. W lasie spędziliśmy jeszcze 2 dni, gdzie nakupowaliśmy pamiątek, najedliśmy się, pogadaliśmy z ludźmi i z lasy wyjechałam i wróciłam do Chin. Znowu czekała mnie bardzo długa podróż. No ale to już wydaje mi się będzie zupełnie inna historia. Kochani, to był odcinek 15 dni w Tybecie, część 3 i ostatnia. Mówiła dla was Olga i jak zawsze trzymajcie się i do usłyszenia.